To mówi Paryż RFI. Dzień dobry, 8 maja. Dzień zwycięstwa obchodzona w całym demokratycznym świecie, rocznica zakończenia II wojny światowej. W Rosji świętuje się ten dzień jutro. Przed mikrofonem Marek Brzeziński, witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Anną Bernhardt, także autorką magazynu poświęconego sprawom europejskim. Dzisiaj reportaż z miasteczka europejskiego przed ratuszem w Paryżu. Prasę przyjrzeli Agnieszka Kumury i Stefan Riger, a w dalszej części naszej audycji Anna Rzeczycka opowiada w magazynie filmowym o adaptacjach książek. W felietonie poświęconym sprawom gospodarczym Piotr Błoński zadumał się nad kwestią kredytu od proboszcza, czyli o pożyczce nadziei. Galaktyka, czyli tajemnica czarnej masy, to temat podjęty przez autora magazynu naukowego Eureka, przez Krzysztofa Rutkowskiego. A nasi koledzy z Radia dla Zagranicy Polskiego Radia przygotowali jak zwykle w piątek magazyn z cyklu Mija Tydzień. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej pomaga Luke. Tyle zapowiedzi, a teraz pora na wiadomości. Na wstępie skrót najważniejszych wydarzeń dnia. We Francji odbywają się uroczystości obchodów rocznicy zakończenia II wojny światowej. Nicolas Sarkozy oddaje hołd żołnierzom jednostek kolonialnych walczących pod sztandarem Francji. Demokratyczny świat 8, Rosja 9 maja obchodzą rocznicę zakończenia II wojny światowej. Prezydent Miedwiediew ostrzega przed fałszowaniem prawdy historycznej. Benedykt XVI przybywa do Jordanii, która jest pierwszym etapem papieskiej pielgrzymki pokoju do Ziemi Świętej. W Pradze zakończyły się spotkania na szczycie poświęcone partnerstwu wschodniemu i sprawom energetycznym. Rebelianci w Czadzie posuwają się w kierunku stolicy. We wschodniej części kraju trwają zaciekłe walki. UEFA w przyszłym tygodniu podejmie decyzję w sprawie incydentów, jakie miały miejsce po półfinałowym meczu Ligi Mistrzów Chelsea-Barcelona. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Teraz zapraszam do wysłuchania pełnego wydania wiadomości RFI z Paryża. We Francji w piątek 8 maja w różnych zakątkach kraju odbywają się uroczystości upamiętniające zakończenie II wojny światowej. Główna ceremonia z udziałem prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego odbyła się rano w Paryżu, gdzie prezydent złożył wieniec pod pomnikiem generała de Gaulle'a. Następnie prezydent udał się na południe Francji, w region Varu, gdzie 15 sierpnia 1944 roku miał miejsce desant aliantów w Prowansji. W wyniku tej operacji utworzono front na południu Francji, który pomógł przy prowadzeniu lądowania w Normandii.
Na plaży Martel w Saint-Maxime prezydent Republiki oddał szczególny hołd żołnierzom z byłych kolonii i terenów zamorskich, którzy walczyli i polegli za Francję. Ich rola była decydująca dla udziału Francji w ostatecznym zwycięstwie, podkreślił Nicolas Sarkozy, dodając: te oddziały odznaczyły się wyjątkową odwagą. Francja nigdy nie zapomni ich poświęcenia. Na te słowa prezydenta powoływać się będą zapewne organizacje od lat walczące o prawa dla byłych kombatantów. W obronie tych zapomnianych przez Republikę, jak się często o nich mówi, zorganizowano w piątek wieczorem w Paryżu manifestację. Los byłych żołnierzy nie jest do pozazdroszczenia. Ich renta kombatancka jest średnio 10-krotnie niższa od tej, którą dostają Francuzi i muszą ją w dodatku odbierać we Francji, co łączy się często z trudami podróży dla tych mocno już starszych osób. Propozycja podwyżki renty wojennej dla kombatantów z byłych kolonii złożona przez jednego z deputowanych we francuskim parlamencie nie spotkała się jak na razie z odzewem ze stron władz. Historię żołnierzy z byłych kolonii opowiadał film Rashida Busharaiba Dni chwały Indigen w 2006 roku.
W swoim wystąpieniu Nicolas Sarkozy zapowiedział wizytę prezydenta Baracka Obamy we Francji. Prezydent Stanów Zjednoczonych ma przybyć do Normandii na początku czerwca, aby wziąć udział w obchodach 55. rocznicy desantu aliantów. Tymczasem w Moskwie, przededniu obchodów rocznicy zakończenia II wojny światowej, prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew ostrzegł przed próbami fałszowania historii, przede wszystkim podważania bohaterstwa narodu rosyjskiego. Zdaniem AFP słowa Miedwiediewa są odbiciem narastającej wśród Rosjan frustracji wywołanej stanowiskiem byłych republik radzieckich, a dzisiaj niepodległych państw bałtyckich, które odrzucają rosyjską wersję o wyzwoleniu przez Armię Czerwoną, twierdząc, że w ten sposób rozpoczęła się ich okupacja przez Związek Radziecki. Wśród zachodnich historyków nikt nie neguje ogromu rosyjskich strat. Według tamtejszych źródeł wojny zginęło ponad 8,5 miliona żołnierzy radzieckich i od 17 do 28 milionów osób cywilnych. Irytację Moskwy wywołują słowa krytyki wobec Stalina za jego błędy strategiczne i brutalne czystki wśród wyższego dowództwa Armii Czerwonej, a także obchodzone w Polsce, na Ukrainie i w państwach bałtyckich uroczystości, w czasie których składano hołd antyradzieckiemu podziemiu. Rosja zamierza przyjąć kontrowersyjną ustawę, na mocy której zaprzeczanie zwycięstwu Związku Radzieckiego w II wojnie światowej będzie zbrodnią gloryfikacji hitleryzmu. Były prezydent, a obecny premier Władimir Putin osobiście bronił dyktatora Józefa Stalina, widząc w nim największego przywódcę Związku Radzieckiego. Słucham Państwa Paryża RFI. Benedykt XVI przybył do Jordanii, która jest pierwszym etapem papieskiej pielgrzymki pokoju do Ziemi Świętej. Na lotnisku w Ammanie powitała go para królewska, król Abdallah II, królowa Rania. Pielgrzymka już określona została jako najtrudniejsza w dotychczasowych podróżach Ojca Świętego. Jej celem jest poprawienie stosunków chrześcijan z muzułmanami i z Żydami. Po przylocie do Ammanu Benedykt XVI podkreślił konieczność dialogu trzech wielkich religii, zaznaczając, iż ma to ogromne znaczenie dla pokoju na świecie. W czasie 9-dniowej pielgrzymki papież poza Jordanią odwiedzi Izrael i terytoria palestyńskie. Jest to pierwsza pielgrzymka Benedykta XVI w tym regionie. Przelatując nad Libanem, papież przesłał depeszę do prezydenta tego kraju, generała Michela Sleimana, w której wyraził nadzieję, że Libańczycy zdobędą się na odwagę i będą mieli siły, aby stworzyć zjednoczone państwo szanujące prawa wszystkich jego obywateli. Władze jordańskie chcą pokazać Jordanię w przeważającej części muzułmańską jako kraj możliwej koegzystencji muzułmanów i chrześcijan. Społeczność chrześcijańska liczy w Jordanii zaledwie 3%. W przeciwieństwie do władz wpływowi bracia muzułmanie i ich polityczna gałąź Front Akcji Islamskiej sprzeciwiają się wizycie głowy kościoła katolickiego w Jordanii, twierdząc, że papież nie jest mile widziany na ziemi muzułmańskiej, dopóki nie przeprosi za krzywdzące słowa wypowiedziane pod adresem islamu. Chodzi o niekończącą się polemikę wokół słów papieża wypowiedzianych w roku 2006 w Ratyzbonie, gdzie cytował on wypowiedź cesarza bizantyjskiego z XV wieku, poddającego wątpliwość dobrą wolę muzułmanów kierujących się religią przemocy. Ówczesne słowa papieża wywołały gorące oburzenie świata muzułmańskiego. Polemikę zakończyły oficjalne przeprosiny Ojca Świętego. W stolicy Jordanii papież stwierdził, że żywi głęboki szacunek dla islamu. Słuchają Państwo Paryża RFI. W Pradze zakończyły się spotkania na szczycie poświęcone partnerstwu wschodniemu i sprawom energetycznym. W tym drugim przypadku przedstawiciele Unii Europejskiej i dostawcy gazu z Azji i Bliskiego Wschodu rozmawiali o planach budowy gazociągów, dzięki którym Europa pod względem energetycznym może się uniezależnić od Rosji.
Unia Europejska zapowiedziała dziś w Pradze, że chce budować korytarz południowy. Na początek ma powstać gazociąg Nabucco, który pozwoli na dostawy gazu ziemnego z regionu Morza Kaspijskiego do Europy, omijając Rosję, a tym samym zwiększając bezpieczeństwo energetyczne Unii. Ale rura z gazem to ma być dopiero początek. Potem wzdłuż niej miałyby zostać zbudowane drogi, po których będą przewożone towary i ludzie. Mają wyrosnąć fabryki i miasta. Już dziś inicjatorzy tego pomysłu mówią, że korytarz południowy ma być czymś w rodzaju nowego jedwabnego szlaku, który, jak ten sprzed wieków, połączy ludzi z bardzo odległych regionów. Ale najpierw ma być rura, a żeby ją zbudować, trzeba spełnić kilka trudnych warunków. Z jednej jej strony będą bowiem odbiorcy, którzy muszą uzgodnić, jak wiele gazu będą chcieli kupić. Z drugiej zaś producenci, którzy muszą policzyć, ile mogą dostarczyć. Jedna i druga strona zobowiązały się dziś do tego w Pradze w podpisanej tu deklaracji. Jest to bodajże najważniejsze postanowienie. Ale też, jak mówi komisarz do spraw energii Andris Piebalgs, trudne. Mamy pewne trudności z określeniem ilości gazu, ponieważ to nie my będziemy go kupować. Kupować będą spółki. A jak długo nie ma korytarza transportowego, trudno zobowiązywać się co do wysokości zakupów. Ten proces potrwa dłużej, jeśli zaangażowana jest Unia Europejska, niż gdy robi to ktoś inny, na przykład Chiny, które przychodzą z określonymi zobowiązaniami co do wysokości zakupów. W naszym wypadku proces jest bardziej złożony. Czyli schody są już na samym początku. A do tego trzeba dodać, że pod deklaracją o budowie Nabucco podpisali się prezydent Azerbejdżanu i przedstawiciel Egiptu, dwóch państw, które mają pewne zasoby gazu, ale to nie wystarczy. Kluczowe są kraje Azji Środkowej, Kazachstan, Uzbekistan i przede wszystkim dysponujący największymi zasobami gazu ziemnego Turkmenistan. Ale ich przedstawiciele odmówili dziś złożenia swoich podpisów pod deklaracją. Czy to źle wróży? Trudno dziś powiedzieć. W każdym razie, jak zapewnił przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, do końca roku ma być gotowe studium wykonalności projektu. Wtedy może zmienią zdanie. Javier Solana, wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej, idąc na dzisiejszy szczyt, był w każdym razie pełen optymizmu. W tego rodzaju spotkaniach, jak mieliśmy wczoraj i mamy dzisiaj, kiedy mówimy o tak fundamentalnej kwestii, jaką jest energia, powstają dobre wibracje. A z dobrych wibracji czasami rodzi się miłość, jak Państwo wiecie. A wczoraj przedstawiciele 27 unijnych państw, w tym 17 premierów i ich 6 sąsiadów, w tym 4 prezydentów, mówili o partnerstwie wschodnim i na koniec powołali je do życia. Szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski, promieniał, gdy późnym popołudniem wyszedł do dziennikarzy.
To jest bardzo dobry dzień dla Unii Europejskiej, dla Partnerstwa Wschodniego. Coś, co jeszcze rok temu było pomysłem, tylko zapisem w konkluzjach z Rady Europejskiej, dzisiaj jest oficjalnym projektem całej Unii Europejskiej i 6 krajów partnerskich.
Polski minister miał bardzo poważny powód do dumy.
Większość mówców chwaliła tą polsko-szwedzką inicjatywę, chwalą już ją media zachodnie, więc myślę, że możemy powiedzieć, że to jest dzień polskiego sukcesu w Unii Europejskiej. Dzień, w którym po raz pierwszy cała Unia Europejska uchwaliła, ale też i zatwierdziła polską inicjatywę.
Teraz trzeba będzie tylko poczekać, by zobaczyć, czy i jak zapisane na papierze słowa zostaną zamienione w czyny. Dla polskiej sekcji RFI mówił Marek Pędziwol, Praga.
A z kolei w Mińsku prezydent Białorusi Łukaszenka pozytywnie ocenił Partnerstwo Wschodnie, nazywając je cenną i funkcjonalną inicjatywą. Łukaszenka dodał, że Białoruś uzyskała w Pradze to, na czym jej zależało, przede wszystkim na stworzeniu strefy wolnej wymiany handlowej z Unią Europejską. Łukaszenka wspomniał także o planach wspólnych przedsięwzięć białorusko-unijnych, takich jak stworzenie kosztem 1 miliarda euro korytarza transportowego łączącego Morze Czarne z Bałtykiem. Słucham Państwa, Paryża RFI. Wschodnie rejony Czadu były w piątek widownią kolejnych gwałtownych starć między rebeliantami a wojskami rządowymi. Rebelianci ze skupiającego 9 frakcji Sojuszu Sił Oporu, którzy we wtorek przekroczyli granicę z Sudanem, podążają w głąb terytorium Czadu, kierując się w stronę stolicy N'Djamena, którą zamierzają zdobyć. We czwartek doszło do pierwszych starć z armią rządową w potyczce, która rozegrała się w okolicach miejscowości Amderesa. Miało zginąć 146 osób, 125 rebeliantów i 21 żołnierzy armii rządowej. Jednak dane te trudno uznać za wiarygodne. Władze twierdzą, że armia zniszczyła 60 pojazdów rebeliantów, którzy zaprzeczają tym informacjom. Francja potępiła z całą stanowczością rebelianski atak, który jest pogwałceniem porozumień podpisanych w Doha 3 maja. Podkreśla w komunikacie wydanym we czwartek wieczorem Pałac Elizejski. Francja w sile 800 żołnierzy wchodzi w skład ONZ-owskich wojsk pokojowych dowodzonych przez senegalskiego generała El Hadjiego Muhammadu Kanji, uczestniczących w misji w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej. W piątek ma się zebrać Rada Bezpieczeństwa ONZ, aby omówić sytuację w Czadzie. Organizacje humanitarne bazujące w okolicach Abesze, gdzie doszło do walk na wschodzie kraju, zredukowały zakres swoich działań. W Pakistanie w ciągu operacji armii rządowej przeprowadzonej w ciągu ostatniej doby zginęło ponad 140 muzułmańskich terrorystów. Walki toczą się w Dolinie Swat, gdzie fundamentaliści mieszają się z panicznie uciekającą ludnością cywilną. Do zorganizowanych przez armię obozów dla uchodźców zgłosiło się już około 64 tysięcy osób. Dowództwo sił rządowych podaje, że armia kontynuuje pościg za niedobitkami z rozbitych grup terrorystów. 16 osób, w tym 2 żołnierzy brytyjskich, zginęło w wyniku samobójczego zamachu terrorystycznego w południowym Afganistanie. 30 osób cywilnych zostało rannych. Zamachu dokonano w pobliżu ważnego węzła komunikacyjnego w prowincji Helmand, która jest widownią ostrych starć z terrorystami muzułmańskimi. W najbliższym czasie stacjonujące tu siły pokojowe, głównie Brytyjczycy, ulegną wzmocnieniu dzięki przybyciu 8 tysięcy żołnierzy amerykańskiej piechoty morskiej. W Kaszmirze kilkanaście osób odniosło obrażenia w wyniku starć demonstrantów protestujących przeciwko zorganizowaniu tu wyborów powszechnych z policją, która użyła gazów łzawiących i pałek. Siły europejskie stacjonujące w Bośni przeszukały domy podejrzanych o udzielenie schronienia i pomocy generałowi Ratko Mladiczowi, na którym ciążą oskarżenia o popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych. Akcję przeprowadzono na żądanie Międzynarodowego Trybunału w Hadze, który od wielu lat bezskutecznie ściga Mladicza zamieszanego w najpotworniejszą zbrodnię, jaka wydarzyła się w Europie od zakończenia II wojny światowej. Masakrę 8 tysięcy bośniaków, dzieci, dorosłych i starców zamordowanych w Srebrenicy przez oddziały podlegające Mladiczowi. Na jego rozkaz przez długi czas prowadzono oblężenie Sarajewa, w wyniku czego 10 tysięcy osób straciło życie. Mladic jest jednym z 2 ostatnich poszukiwanych przez Trybunał w Hadze. Drugim jest przywódca Chorwatów, Serbii, Goran Hadzic. Tymczasem w Zagrzebiu tamtejszy sąd skazał na 10 lat więzienia byłego generała i działacza skrajnie prawicowego Branimira Glavasa za zamordowanie 10 Serbów, osób cywilnych w Osijeku. To najwyższy stanowiskiem polityk chorwacki skazany przez tamtejszy sąd za zbrodnie wojenne. 5 innym oskarżonym, w tym jednej kobiecie, sąd w Zagrzebiu w czasie tego samego procesu wymierzył za podobne zbrodnie karę od 5 do 8 lat więzienia. Hiszpańska policja przejęła transport 11 ton płetw rekinów przeznaczonych do Chin. Wartość przemytu oceniono na ponad 182 tysiące dolarów. Magazyny w Huelva w południowo-zachodniej Hiszpanii nie miały zezwolenia na przechowywanie i eksport płetw rekinów, z których wyrabia się słynną zupę, przysmak kuchni chińskiej. Europejska Federacja Piłki Nożnej UEFA ma w przyszłym tygodniu podjąć decyzję w sprawie ewentualnego ukarania pochodzącego z Wybrzeża Kości Słoniowej napastnika londyńskiej Chelsea Didiera Drogbę, który po środowym meczu rewanżowym w półfinale Ligi Mistrzów rzucił się na sędziego tego spotkania, Norwega Toma Henninga w ryba. Ogarniętego furią Drogbę nie było w stanie powstrzymać kilku porządkowych. Piłkarz, któremu grożą poważne sankcje, obrzucił sędziego także stekiem wyzwisk. Po ochłonięciu Drogba przeprosił za swoje zachowanie na stronie internetowej, przyznając, że był wprawdzie bardzo rozczarowany przebiegiem meczu, ale jego reakcja była mocno przesadzona. Chelsea na Stamford Bridge straciła w meczu z Barceloną gola na wagę awansu do finału Ligi Mistrzów w 3 minucie doliczonego czasu. W finale w Rzymie Barcelona grać będzie z Manchesterem United. I to były wiadomości RFI z Paryża. A o tym, o czym pisała świąteczna piątkowa prasa francuska, opowiedzą Państwo Agnieszka Kumor i Stefan Rieger. Posłuchajmy.
Prasa dziś chudziutka, szczuplutka jak podrasowana Brazylijka na pierwszej stronie Le Figaro, święcąca w Rio de Janeiro rok Francji w Brazylii. Emocje i wybuchy wzajemnej przyjaźni pomiędzy oboma krajami zainaugurowane zostały oficjalnie już 21 kwietnia, ale prawicowy dziennik dopiero dziś zamieszcza program tego prestiżowego wydarzenia, nie czyniąc przy tym żadnej aluzji do zakończenia II wojny światowej, który to dzień jest we Francji dniem wolnym, a więc pozbawiony większości gazet. Spróbujemy jednak temu zaradzić. Popularny dziennik Le Parisien raczy swych czytelników uroczym doktorem Houseem, a ściślej Hugh Laurie'm. Odtwórca kultowego i bardzo niepoprawnego politycznie serialu brytyjski skądinąd aktor zechciał się spotkać z przedstawicielami tzw. zwykłych czytelników. Spotkanie okazało się wielce przyjemne, a aktor o dziwo wcale nie cyniczny w przeciwieństwie do swego sobowtóra ze szklanego ekranu. Ale taki już los aktorów odwracać wyobrażenia, tudzież klisze myślowe, które na ich temat tworzą sobie ich wielbiciele. A im serial popularniejszy, tym wyobrażenia bardziej absurdalne. Znam pewnego polskiego aktora kreującego postać doktora w rodzimej telenoweli, którego widzowie zatrzymują na ulicy, prosząc o porady lekarskie. No cóż, takim wielbicielom przydałaby się w istocie porada specjalisty. Hugh Laurie ma nie tylko usposobienie przyjazne większości ludzkości, ale i humor, oczywiście brytyjski, mu dopisuje, od razu podbił serca rozmówców i rozmówczyń, a nawet wyznał, że publiczny charakter zawodu aktora odrobinę mu ciąży, aczkolwiek wszyscy po trochu dzielimy dziś los poddanych wielkiego medialnego brata. Choć na uniwersytet chadzał głównie, jak twierdzi, z zamiłowania do wioślarstwa, aktor wykazał typowy brytyjski pragmatyzm, gdyż nie czeka na sławę napisał kilka poczytnych powieści. Poczytnych zwłaszcza dziś, po sukcesie serialu Dr. House. Jego marzeniem jest emerytura w trio jazzowym, coś na kształt hobby Woody Allena, tylko w mniejszym składzie instrumentalnym. W Le Figaro, jako się rzekło, o pierwszeństwo rywalizują wśród nagłówków Brazylijka i papież. Wybraliśmy trudną pielgrzymkę Ojca Świętego do Ziemi Świętej. Trudną z kilku powodów, pisze Adrien Jolm, korespondent gazety w Jerozolimie. Na ziemi podzielonej między Izraelczyków a Palestyńczyków papież poruszać się będzie na iście zaminowanym terenie. 4 miesiące po operacji izraelskiej przeciwko Hamasowi w Gazie, wobec procesu pokojowego leżącego odłogiem, papież będzie musiał lawirować między oczekiwaniami jednych, a nieufnością drugich. Jego najmniejsze gesty i słowa będą brane pod mikroskop i analizowane pod każdym względem. A co tylko da się zinterpretować w złym świetle, tak też zostanie zinterpretowane, twierdzi anonimowy ksiądz z Jerozolimy, rozmówca dziennikarza Le Figaro. Wizyta Benedykta XVI ma przede wszystkim na celu podtrzymanie na duchu mikroskopijnej wspólnoty chrześcijan wschodnich obecnej w Ziemi Świętej. Podróż papieska ma zatem charakter głównie apostolski, ale jak zawsze na Bliskim Wschodzie polityka czai się nieopodal. Mniejszość chrześcijańska wzięta jest jak w kleszcze dwóch wrogich narodów. Na zachodnim brzegu Jordanu chrześcijanie poddawani są tym samym restrykcjom i zakazom przemieszczania się, co ich palestyńscy bracia. Wobec kolonizacji żydowskiej i ciężaru okupacji chrześcijanie oczekują od papieża poparcia. Niektórzy spodziewają się deklaracji na rzecz istnienia państwa palestyńskiego. Nie do głowy Kościoła katolickiego należą tego typu deklaracje i trudno oczekiwać, że takie padną. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa ograniczą mocno kontakt papieża z wiernymi. Nie tylko jednak chrześcijanie oczekują wiele od tej pielgrzymki, również Żydzi i muzułmanie. Część izraelskiej opinii publicznej wyrzuca niemieckiemu papieżowi młodość w Hitlerjugend, przybudówce oddziałów szturmowych. Od roku 1936 każdego nastoletniego Niemca i Niemkę obowiązywała przynależność do tej organizacji. Należał do niej i młody Ratzinger, podobnie jak został powołany do Wehrmachtu, choć nigdy nie walczył na froncie. Dodatkowym cieniem na tej wizycie kładzie się polemika wokół beatyfikacji Piusa XII. I jakby tego było mało, przywrócenie kanonu mszy trydenckiej oraz afera z negacjonistą biskupem Williamsonem. Na tle tych wszystkich problemów i zamrożonego dialogu chrześcijańsko-żydowskiego przemówienie papieskie w Yad Vashem będzie szczególnie oczekiwane. Komentator dziennika Jedioth Ahronot pisał w przeddzień wizyty: byłoby lepiej, gdyby jej nie było. Po stronie muzułmańskiej akcje papieskie nie stoją wyżej. Zużyta płyta z niefortunnym wystąpieniem w Ratyzbonie i żądaniami kolejnych przeprosin pokazuje, że dialog nie może angażować jedynie jednej strony, bo staje się monologiem. Brak gazet popchnął nas w stronę internetowych witryn medialnych. Poczytny Mediapart opisuje problemy francuskich uniwersytetów, praktycznie nieczynnych od początku drugiego semestru. Starcie z rządem na temat dekretu reformującego status nauczycieli akademickich i prowadzących pracę naukową pozostawiło środowisko uniwersyteckie w prawdziwym klinczu. Jedni głosują za wznowieniem zajęć, póki jeszcze da się coś ratować, i nie wybrzmi ostatni dzwonek przed letnimi egzaminami, i inni zapierają się jak przysłowiowy osioł i nie ustępują ani na krok. Odwołanie dekretu albo śmierć, wykrzykują, przypominając inne zdanie wypowiedziane w innej stronie Europy z podobnym samozaparciem. Intencje odbycia studiów na Uniwersytecie Prestiżowego Paris 8 w Saint-Denis wyraziło jedynie 1470 tegorocznych maturzystów. To niewiele, skoro władze uczelni spodziewały się dwa razy tyle. Uniwersytecki klincz trwa.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Papież chce powstrzymać ucieczkę chrześcijan z Bliskiego Wschodu. Popołudniowy Le Monde streszcza w tytule z pierwszej strony główny cel rozpoczętej dziś pielgrzymki Benedykta XVI. Watykan bowiem bije na alarm, wyrażając obawę, iż w Ziemi Świętej chrześcijan wkrótce w ogóle już nie będzie. W głębi numeru znajdziemy zaś korespondencję o partnerstwie wschodnim zainaugurowanym w czwartek w Pradze. Rosja nie była zaproszona, pisze wysłannik dziennika Philippe Ricard, ale jej duch krążył nad owym szczytem, na którym Unia Europejska, zachęcona potem przez Polskę i Szwecję, zdecydowała się zacieśnić więzy z 6 byłymi republikami ZSRR. W zamian za reformy polityczne i ekonomiczne Unia obiecuje 6 nowych partnerów: Gruzji, Ukrainie, Białorusi, Mołdawii, Azerbejdżanowi i Armenii, liberalizację wymiany handlowej i z czasem też zapewne uelastycznienie polityki wizowej. Przeznaczone ma być na ten cel do roku 2013 600 milionów euro, przy czym każde z państw partnerskich może też mieć nadzieję, jeśli dokona postępów w materii demokracji i praw człowieka, na przyszłe wynegocjowanie umowy o stowarzyszeniu z Unią. Projekt wzbudził, rzecz prosta, irytację Moskwy i jeszcze w środę minister Ławrow przestrzegał w Warszawie przed tworzeniem nowych linii podziału. Javier Solana uznał deklaracje rosyjskich przywódców za mało konstruktywne, a czeski wicepremier Wondra potępił Moskwę za wywieranie nacisków na zaproszone do partnerstwa kraje, wyrażając nawet opinię, że niezbyt jasne wydarzenia, jakie miały miejsce w Gruzji w przeddzień wspólnych manewrów z NATO, mogłyby być powiązane z inauguracją Partnerstwa Wschodniego. Le Monde przypomina obok o tych wydarzeniach przedstawionych przez władze gruzińskie jako udaremniona próba puczu wojskowego sponsorowanego przez Rosję, co w Moskwie skwitowano stwierdzeniem, że Saakaszwili do reszty zwariował. W małej notce na temat szczytu w Pradze dziennik cytuje jeszcze krytyki wspomnianego Aleksandra Wondry pod adresem prezydenta Sarkoziego, który w odróżnieniu od pani Merkel nie raczył pojawić się w stolicy Czech. Nie ułatwił nam misji przewodniczenia Unii, mówił dziennikarzom czeski wicepremier, dodając, że jego imperialny styl skomplikował prezydencję kolektywną, jakiej chcieli Czesi. Każdego ranka nie wiadomo, w jakim stanie humorze, dorzucił kwaśno Wondra na temat Sarkoziego, biedna Karla Bruni.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Jak co roku z okazji Święta Europy przed ratuszem paryskim rozbiła swe namioty Wioska Europejska. Władze Paryża i przedstawiciele różnych instytucji unijnych starają się przybliżyć tematykę europejską i zachęcić obywateli do udziału w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. W samym sercu stolicy Francji paryżanie i turyści mogą więc brać udział w debatach, zadawać nurtujące ich pytania przedstawicielom Rady Europy, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, zorientować się, jak wygląda Europa socjalna i co w tej dziedzinie Unia gwarantuje swym obywatelom. A najmłodsi Europejczycy mogą się pobawić i zainicjować w sztuce cyrkowej. Można też połączyć przyjemne z pożytecznym i posłuchać muzyki. Kolejne grupy zmieniać się będą na zainstalowanej przed Hotel de Ville estradzie. Teraz gra właśnie zespół Fanfara Mangura z Rumunii. Udajmy się pod namioty z wielkim napisem Inicjatywy Młodzieży. Młodzież Europejska doskonale wie, że najlepszym sposobem na poznanie Europy jest program Erasmus, cieszący się wielką popularnością wśród studentów. Ale są też inne inicjatywy. O jednej z nich opowiada Bejarano Tibo z organizacji Youth for Understanding.
Nous, ce qu'on propose, c'est pour des familles d'envoyer leurs enfants à l'étranger.
My proponujemy rodzinom wysyłanie młodzieży za granicę aż do matury i przyjmowanie studentów z innych państw u siebie. Ta sieć, która powstała najpierw w Niemczech, objaśnia nam wolontariusz pracujący dla tej organizacji, nie jest bardzo znana we Francji, a szkoda, bo to interesująca inicjatywa. Tuż obok Youth for Understanding ma swoje stoisko organizacja Avicen, którą przedstawia nam Efei Zazai. Organizacja Avicen ma na celu pogłębianie dialogu międzykulturowego ze szczególnym uwzględnianiem państw znajdujących się w basenie Morza Śródziemnego i jest to inicjatywa, która powstała dużo wcześniej niż projekt prezydenta Sarkoziego Unii dla Śródziemnomorza, jak podkreśla przedstawicielka tej organizacji. Paryska Rada Młodzieżowa, obecna również, stawia sobie za cel wyczulenie młodzieży na problemy Europy, na problematykę europejską i oczywiście przy okazji zachęca młodzież, by wzięła udział w wyborach 7 czerwca. To jest najważniejsze. Wtedy bowiem wybierzemy swych przedstawicieli, wtedy też zdecydujemy, wytyczymy kierunki działalności Parlamentu Europejskiego. Tuż obok widzimy plakaty Parlamentu Młodzieżowego, którego przedstawiciele, a w tym przypadku konkretnym przedstawicielki, mobilizują i zachęcają wszystkich do udziału w głosowaniu i debacie na temat Europy. To przecież ważna sprawa. To nasza przyszłość, tłumaczą mi dwie urocze dziewczyny, przedstawiając się do mikrofonu.
Alors moi je m'appelle Camille, je suis française et européenne. Voilà, et moi je m'appelle Laura, et je suis finlandaise et française et européenne également.
Sporo informacji można znaleźć w europejskim miasteczku na temat praw przysługujących obywatelom Unii w innych krajach europejskich. Jak wygląda opieka zdrowotna, kto pokrywa wydatki, gdzie i na jakich zasadach można w Europie znaleźć pracę. Odpowiedzi można znaleźć na stoiskach różnych organizacji europejskich, a gdy się ma problemy, trzeba zwrócić się do przedstawiciela Solvit. Alexander Bord wyjaśnia.
Sieć
Solvit pozwala każdemu obywatelowi i każdemu przedsiębiorstwu znaleźć rozwiązanie w przypadku, gdy jakieś państwo członkowskie nie stosuje przepisów unijnych. Swoje namioty rozbiły pod ratuszem miejskim w Paryżu też najważniejsze instytucje europejskie. Szczególnie oblegany jest namiot Parlamentu Europejskiego, gdzie rozdawane są ulotki, mapy, chorągiewki, wszystko oczywiście w barwach Europy, a w tym roku nacisk położony jest na wybory europejskie. Już za miesiąc, przypominają plakaty. Na dwudniowych paryskich obchodach Święta Europy można naprawdę wiele się dowiedzieć. Pytam małą Kamię, czy wie, co to jest Europa. Nie bądźmy niecierpliwi, jeszcze kilka takich świąt i mała Kamię będzie umiała odpowiedzieć na to pytanie.
La radio du monde.
Felieton ekonomiczny Piotr Błoński.
Miłosierdzie różnymi drogami chodzi. W imieniu Włoskiej Konferencji Biskupów jej przewodniczący kardynał Baniasko zaprezentował w środę 6 maja inicjatywę pod nazwą Pożyczka Nadziei, podjętą w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Banków Włoskich z myślą o wsparciu rodzin w potrzebie. Poprzez sieć parafii Kościół będzie udzielać kredytu rodzinom wielodzietnym, w których rodzice są bezrobotni. Schemat jest następujący. Rodzice co najmniej trojga dzieci lub dziecka wymagającego specjalnej opieki, pozostający czasowo bez zatrudnienia, będą mogli otrzymywać 500 euro miesięcznie przez okres do 2 lat w formie nisko oprocentowanej pożyczki. Będą oni zobowiązani do spłaty tej pożyczki w razie znalezienia zatrudnienia przez jednego z rodziców nie później niż w ciągu 5 lat. Oprocentowanie wynosi 4,5%, czyli 2 razy mniej niż na rynku. Czy każda z takich rodzin może skorzystać z tej możliwości? Tak i nie. Kryterium przynależności do Kościoła katolickiego nie jest warunkiem, ale kandydatów będzie przyjmować proboszcz parafii lub lokalne biuro Caritasu. Będzie się od nich wymagać bycia małżeństwem w sensie prawnym, co wyklucza konkubentów, oraz dowodów rzeczywistej potrzeby pomocy. Następnie otrzymają polecenie do najbliższej agencji jednego z banków uczestniczących w operacji. Okres oczekiwania ma nie przekraczać 3 tygodni. Inicjatorzy spodziewają się, że uda się pomóc w ten sposób 20 do 30 tysiącom rodzin. Kapitał podstawowy dostarczyć ma specjalna ofiara wiernych we włoskich kościołach w niedzielę 31 maja. Owoc tej zbiórki szacuje się na 30 milionów euro. Na podstawie tej sumy banki włoskie udzielą na najbliższe 3 lata dalszych 150 milionów. Nie sprecyzowano na jaki procent, ale obecna niska stopa procentowa pozostawia im spore pole manewru. Biorąc pod uwagę przesunięcie w czasie pierwszych zwrotów, niskie oprocentowanie i nietrudny do przewidzenia fakt, że niektórzy z kredytobiorców nie staną się w ciągu 5 lat wypłacalni, cała ta operacja na pewno nie stanie się przedsięwzięciem dochodowym. Zresztą nawet gdyby przynosiła dochód, po trosze taki jak wymyślone przez Amartya Sena banki mikrokredytowe, dochód ten byłby natychmiast inwestowany w kolejne pożyczki. Tym niemniej chrześcijańskie miłosierdzie przybiera w tym wypadku formę bezprecedensową. Dlatego kardynał Baniasko zaznaczył, że Kościół nie zamienia się w bank, lecz biskupi spełniają swą pasterską powinność i nie wahał się przed przywołaniem przykładu świętego Pawła, który organizował w Jerozolimie zbiórki na rzecz ubogich. Nie staramy się o porównania, każda forma pomocy jest cenna, tłumaczą biskupi. Porównania nasuwają się jednak same. Ta forma pomocy ma naturalną przewagę nad wszelkimi państwowymi akcjami socjalnymi, które cechuje anonimowość i biurokracja. W kręgu parafialnym zaufanie nie wymaga podkładki papieżyski zaświadczeń. Prasa włoska, szczególnie lewicowa, powitała tę inicjatywę z wielką przychylnością. Na giełdzie opinii Kościół pomagający ubogim ma lepsze notowania niż Kościół potępiający grzeszników.
RFI, Radio France Internationale.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Albert Uderzo, autor słynnej serii komiksów o przygodach dzielnego Galla Asterixa, okazał się jednym z najlepiej płatnych twórców francuskiego kina w 2008 roku. Producenci Thomas Langman i Jérôme Sédou wypłacili mu 3 miliony euro za prawa do adaptacji Asterixa i Igrzysk Olimpijskich z jego ilustracjami. 82-letni Uderzo wyprzedził w tym względzie Anne Goscinny i Jean-Jacques Saint-Pego, którzy za 1,5 miliona euro sprzedali prawa do zekranizowania Mikołajka oraz wydawcę Claude'a Saint-Vincenta, rozporządzającego prawami do Lucky Luke.
Salut, petite Sigounette, tu me reconnais?
Eh ben ouais, je suis petit Nicolas. Salut, ça va bien?
J'ai 8 ans, enfin, bientôt 9 ans. J'ai tout un tas de chouettes copains avec qui je m'amuse beaucoup.
Coucou, je suis le petit Nicolas, c'est moi, j'ai 9 ans.
Mais non, c'est moi le petit Nicolas.
Nieco gorzej powodzi się powieściopisarzom, których dzieła adaptowane są dla potrzeb filmu. Za wyrażenie zgody na ekranizację otrzymują oni średnio 100 tysięcy euro. Nawet Anne Gavalda nie domagała się większej sumy za udzielenie praw reżyserce Zabu Bretman do nakręcenia filmu według jej powieści Je l'aimais, bestsellera sprzed paru lat. Pisarka uważa, że sprzedaje już wystarczająco dużo książek i nie czuje żadnej potrzeby posiadania gigantycznego konta bankowego. Prowadzi skromne życie, a jej dzieci nie potrzebują bynajmniej luksusowych zabawek.
Juste un matin, il dit c'est fini. Passé par retrouver une femme qu'il aimait perdument depuis un an. Et maintenant, je suis là devant vous, devant ma petite fille. Et on fait quoi, hein?
J'ai aimé une femme. Elle s'appelait Mathilde. Elle s'appelait toujours Mathilde, d'ailleurs.
Comment vous l'avez rencontrée?
Une autre fois, peut-être.
Allez. Racontez-moi une histoire.
Je l'ai vue pour la première fois le 8 juin 1990, vers 11h du matin, air local à Hong Kong.
Salut, c'est un salut.
Monsieur Singh dit qu'on n'est pas concentré parce que vous êtes en train de tomber amoureux.
Ah non, ça va, I am ok, I am calm. Dites-lui que c'est pas vrai, que ça va.
Ce n'est pas vrai.
Je savais pas qu'on pouvait aimer comme ça.
Kino lepiej niż pisarzom płaci scenarzystom. Jean Dujardin zarobił 390 tysięcy euro za współpracę przy scenariuszu Lucky Luke. Do kieszeni Alain Chabat z kolei wpadło 225 tysięcy euro za scenariusz Mikołajka. Co piąty francuski film realizowany jest na podstawie tekstu literackiego. Tylko w tym roku na ekrany weszło już kilka adaptacji, oprócz wspomnianego Je l'aimais, także Coco avant Chanel, Anne Fontaine według tekstu Edmond Charleroux. Na najbliższe miesiące dystrybutorzy zapowiadają Elegancję jeża, film nakręcony według powieści o tym samym tytule Muriel Barbery, która to powieść od kilku lat cieszy się ogromnym powodzeniem czytelników. W sumie w 2009 roku publiczność zobaczyć ma około 50 francuskich filmów powstałych na podstawie powieści i komiksów.
J'accuse ces Gaulois d'avoir bu de la potion magique qui les rend invincibles.
Je t'ai rien pris peut-être.
Je sais qu'il vous faut. C'est le fer de vos athlètes, le dieu du stade.
Ces enfants, pour les épreuves de lutte, j'ai une botte secrète.
Fais pas d'omelette.
C'est un petit cadeau. Surprise! De la corruption.
Tout de suite les grands mots. Non, c'est pas de la corruption.
Vous trompez de personne. Honnêteté, probité, ubiquité.
Hé, face de paix.
Hein?
Et si je me faisais écarteler?
On va prendre l'or, hein?
Ouais.
On va le prendre tout de suite.
Jak wyjaśnia Jean-Marc Robert, dyrektor wydawnictwa Stoko, do początku lat 80. książka wydawała się filmowcom czymś po pierwsze przestarzałym, a po drugie zbyt ryzykownym. Niewielu decydowało się na szukanie filmowej inspiracji w literaturze. Dzisiaj książki budzą większe zainteresowanie, zwłaszcza jeśli odniosły sukces czytelniczy. Dla kina pracują autorzy amerykańscy i wielu Francuzów. Oprócz wymienionych już także najpopularniejsi współcześni autorzy Eric Emmanuel Schmidt, Johann Sfar, Michel Houellebecq, Yann Mwah i Philippe Claudel. Wielu z nich nie tylko pisze scenariusze na podstawie własnych tekstów literackich, ale także po prostu występuje w roli reżysera lub nawet, co zrobił Michel Houellebecq, producenta. Niestety możliwość wyspy jego pióra i w adaptację, której włożył 400 tysięcy euro, okazała się niewypałem. Nie poszczęściło się także Bernardowi Henri Leviemu, który wyreżyserował w swojej karierze 3 filmy i który bardzo liczył na powodzenie swych Dni i nocy z Alainem Delonem. Jak się okazuje, wirtuozi pióra nie zawsze są mistrzami kamery filmowej. Pisarstwo, doświadczenie z zasady samotne, niekoniecznie zgadza się z pracą na planie, która jest zawsze pracą zbiorową. Reżyseria polega na zarządzaniu co najmniej 50-osobową ekipą, podejmowaniu szybkich decyzji i odpowiadaniu za wielomilionowy często budżet. Jest jasne, że nie każdy, nawet najzdolniejszy pisarz, może sprostać zadaniom, do których potrzebny jest geniusz artysty i uzdolnienia menadżera i przedsiębiorcy.
Ça, c'est pas juste, alors. Ouvrez-moi! Moi aussi, j'ai été condamné! Moi aussi, j'ai le droit d'être en prison!
Par Lucky Luke, les Dalton sont en cage. Dormez en paix, braves et honnêtes gens. Le surveillant des odieux personnages, c'est le fameux Letton en rentant plan. Tenons à l'œil nos quatre abominables. Il se pourrait qu'ensemble ils nous mitonnent. En grand secret, un de leurs tours pendables, c'est la balade des Dalton.
Hey Joe, tu vas pas piquer ta crise?
Hey, tu vas pas piquer ta crise, Joe?
Quand je sortirai d'ici, je descendrai Lucky Luke.
RFI, Radio France Internationale.
Post scriptum. Stefan Rieger.
Nie do pozazdroszczenia, dziś los bogacza, parszywy czas na niego nastał. Budzi się z kacem moralnym, przemyka pod ścianą, zabierają mu pieniądze, nigdzie nie jest bezpieczny, a nóż go gdzieś przymknął w hotelu Ritz lub u Fuketsa, obłupią z resztek pieniędzy, które i tak już poszły z dymem. Pierwszy raz mu się to zdarza biedaczkowi, lituje się nad jego losem. François Darras w jednym z ostatnich niezależnych pism we Francji, tygodniku Marianne, czasem niepoważnym, często histerycznym, lecz swej niezależności bezcennym. Dość pomyśleć, że bogaczom jak w Asterixie niebo nagle spadło na głowę. Spójrzmy tylko, co stało się z pieniądzem. Jeszcze wczoraj mnożył się przez sen. Chłop śpi, a w polu mu rośnie. Dzisiaj nic nie rośnie. Duży procent zakazany. Gdzie inwestować? W złoto? Za drogie, a co gorsza nazbyt błyszczy. W płótna? Na sztuce współczesnej trudno polegać. W nieruchomości? Już mamy, zresztą i tak się nic nie da sprzedać ani kupić. Rynek wymiera, pieniądz przestał być sexy. To jeszcze nic wobec tego, jak upadli w oczach współrodaków. Jeszcze pół biedy z sąsiadami. W końcu bogacze żyją zwykle pośród swoich. Ale wystarczy otworzyć gazetę, zerknąć na telewizję, nawet wyjść na ulicę, wsiąść do taksówki. Do tej pory bogacz był stabilnym elementem społeczeństwa. Źle widzianym, lecz stabilnym. To sen w racji. Dziś wszyscy z niego szydzą. Tańczą, gdy spada kurs. Stawiają zakłady, kto więcej straci. Nawet nędzarz szczytu pokorzenia otwarcie nabija się z krezusa. I wszystko wywleka się na światło dzienne. Motłoch delektuje się na co dzień rewelacjami na temat, jak to nazywają, wynagrodzeń kadr kierowniczych. Ze szczegółami, co do centyma po przecinku. Pensje, premie, stock options, golden hello, golden goodbye, golden spadochrony. Pokazują je nawet w telewizji, faksimile z pieczątką, tylko czekać, jak wezmą policję. Bogaczy czepiano się zawsze, ciągnie do has, lecz dziś przekracza to wszelkie granice. Straszy się ich nawet utratą ostatniego ich schronienia, jakim są raje podatkowe. Bogacz starej daty, z pradziada na prawnuka, z matki na zięcia, a nade wszystko wdowa, miał swoje zwyczaje. Wdowa na ten przykład miała zwyczaj 3 razy do roku wpadać pociągiem do Pikteta w Genewie, by zajrzeć do sejfu. Dziś nawet nie zamówi biletu kolejowego w obawie przed inwigilacją. Bogacz międzynarodowy, duże obroty w Londynie, adres w Belgii, holding w Luksemburgu, firma widmo na wyspach Bahama, czuje się odtąd niepewnie. Koniec tajemnicy bankowej jest dla bogaczy tym, czym koniec sekretu spowiedzi był dla wiejskiego proboszcza. Kościoły się opróżniły. Bogacz międzynarodowy, który jeszcze wczoraj wymykał się wszystkim wszędzie, nigdzie odtąd nie jest u siebie. Wszystko dałoby się znieść w końcu, to nie koniec świata, wystarczy zacisnąć zęby i przeczekać, ale gdy Sarkozy zaczyna prawić nam morały, są granice przyzwoitości, za nimi czysty dadaizm. W końcu swoją godność mamy, nom de Dieu. Zgoda, nigdy nas zbytnio nie kochano, lecz darzono nas mimo tego zaufaniem. Nawet biedni bezgranicznie nam ufali, powierzając nam wszystkie swe oszczędności. Jakiż lepszy dowód zaufania niż złożenie wszystkich dudków w banku, który na dzień dobry potrąca sobie 10% pod dowolnymi pretekstami, a resztą spekuluje na wysoki zysk, z którego nie ujrzycie nawet centa, ale nawet i to se ne chce wracić. Najtrudniej wszelako przełknąć nam, bogaczom, dobrze ugruntowaną od tej chwili opinię, że jesteśmy po prostu bez pojęcia. Nieuczciwi, zachłanni, egoiści, zgoda, wszystko gotowi jesteśmy przełknąć, ale partacze, popaprańcy, idioci, a to warto było przez 3 wieki budować mozolnie kapitalizm, by dowiedzieć się na końcu, że wszystko to o dupę potłuc i że pierwszy lepszy przygłup zrobiłby to lepiej. Nie da się ukryć, że wszystkiemu winien Madoff. Kiedy wyszło na jaw, że wszystkich zrobił w konia, wydało się to nam normalne. Ale gdy się okazało, że oskubał głównie bogaczy, którzy bili się wręcz o pierwszeństwo w kolejce do strzyżenia i golenia, serce stanęło dęba i zaufanie do bogaczy szczezło. Naród pękł ze śmiechu. Trudno się też dziwić, że coraz mniej powołań na bogaczy. Bohaterowie są zmęczeni, aspiranci zniechęceni. Na wymarciu są te cechy, które predestynowały na bogacza, poza dużym, a niezasłużonym spadkiem. Pyszna arogancja, wyniosła obojętność, niewzruszona świadomość niezagrożonego niczym status quo. Odtąd wszyscy nad bogaczami się znęcają tak zapamiętale, że kto wie, czy tą kabałą nie steruje w cieniu garść superbogaczy, pragnących wpędzić ich w depresję, by skupić za bezcen ich aktywa. W końcu, jeśli nawet Sarkozy prawi im morały, a wtóruje mu jego kumpel Bernard Tapie, wirtuoz lewych interesów, który dopiero co wyciągnął od podatnika 500 milionów tytułem odszkodowań za własne nadużycia, trudno dziwić się bogaczom, że mogliby pozazdrościć nędzarzom ich spokojnego, choć nędznego żywota. Tak naprawdę jednak, choć streściłem wiernie pamflet François Darrasa, skłonny jestem podejrzewać, iż jako pamflet jest swoistym egzorcyzmem wobec złego ducha, którego wypędzić szalenie trudno. Zrozumieliśmy w podtekście, iż bogacze mają się świetnie, a w każdym razie marzą jedynie o tym, by mieć się jeszcze lepiej niż wczoraj, gdy ich żądza prosperity zepchnęła nas na skraj przepaści.
Thank you.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla zagranicy. W naszym studiu dziś panowie Janusz Rolicki i Piotr Górszczyn. Wspólnie dokonamy bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. A rozpoczynamy od tematu, o którym już wielokrotnie mówiliśmy, czyli od inauguracji Partnerstwa Wschodniego podczas szczytu Unii Europejskiej w Pradze. To jest bardzo ważny dla polskiej dyplomacji prestiżowy program. Jak panowie oceniacie jego, po pierwsze, inaugurację, a po drugie szansę na to, że rzeczywiście zakończy się realnym politycznym sukcesem? W tej inauguracji zabrakło kilku ważnych polityków Unii Europejskiej, państw zachodnich. No widać, że oni chyba nie są bardzo tym zainteresowani. Z drugiej strony, jak czytamy prasę, oglądamy telewizję, to co dzieje się w Gruzji czy w Mołdawii w ostatnich tygodniach czy miesiącach, no też nie brzmi dobrze. A zatem będzie to sukces? Nie będzie to sukces, Janusz Rolicki?
Dobrze, że doszło do formalnego zawiązania partnerstwa, z tym, że mam takie uczucia mieszane, bowiem partnerstwo nie ma armat, co przez to rozumiem, że nie ma dostatecznych funduszów, żeby rzeczywiście...
600 milionów euro.
600 milionów euro to jest na 6 krajów, to jest bardzo mało, więc gdyby to było 5 miliardów, gdyby to była po prostu znacząca kwota, za którą można by rzeczywiście pewne dziedziny w tych państwach ruszyć do przodu, to by to miało konkretne znaczenie. A tak to boję się, że będzie więcej gadaniny, a konkretów mało. Zresztą prezydent Juszczenko powiedział wprost, że mu nie chodzi o to partnerstwo. Jemu zależy na przynależności Ukrainy do Unii. Ja bym tak powiedział. Dobrze, że doszło do tego partnerstwa, bo lepszy rys niż nic. Ale jest to trochę, boję się, ruch pozorny. I Polska musi rzeczywiście ciężko pracować, miejmy nadzieję, że z pomocą Szwecji, żeby przeoblec w ciało tę całą koncepcję.
A zatem czy to się uda? Bo rzeczywiście no, niektórzy przywódcy, weźmy tutaj choćby Aleksandra Łukaszenkę, mówią wprost, że im bardziej zależy na pieniądzach od Unii Europejskiej niż na prawdziwych przemianach. Piotr Górszczyn.
Dokładnie zgadzam się z tym, co powiedział pan Janusz Rolicki. Tak jest. I to jest to bardzo ciekawy i pożyteczny projekt. Tylko jak ten projekt będzie realizowany, to już zależy właśnie od krajów Unii, w tym Polski. No, jest iluś przeciwników tego projektu i to także wewnątrz Unii. No, kryzys nie zachęca do szczodrości, choć akurat pozytywne jest to, że tam po pierwsze podwyższono ten budżet, bo pierwsze plany były jakieś żenująco niskie. Po drugie, kiedy taka pozycja w budżecie unijnym już raz została zapisana, to tym łatwiej jest ją utrzymać już każdego roku i być może w czasach lepszej koniunktury ją zwiększyć. To jest trudna rzecz, ale no, łatwych rzeczy w polityce nie ma. Jest to konieczne. Możemy, partnerstwo jest dość łatwo krytykować, bo to też i kwestia priorytetów jest tam ustawiona tak, w sposób taki dziwny, że od rzeczy takich ogólnopolitycznych się zaczyna, rzeczy, które dotyczą zwykłych ludzi, na przykład kwestie wizowe są zostawione na sam koniec, a powinno być chyba odwrotnie. Ale ja kibicuję partnerstwu i oczekuję, że tutaj Polska tego nie odpuści i będzie pilnowała.
Piotr Górszczyn i Janusz Rolicki. Kolejny temat na dziś to wizyta, ważna jak sądzę, wizyta szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego w Moskwie, rozmowy między innymi z Siergiejem Ławrowem. Po tej rozmowie minister Sikorski mówił, że to był dobry dzień dla stosunków polsko-rosyjskich, a ta cała wizyta to był rzeczywiście jakiś taki, no nie chcę mówić przełom, ale coś ważnego, coś co zmieni nasze niezbyt chyba dobre relacje polsko-rosyjskie. Piotr Górszczyn.
Ja tutaj jestem pesymistą, mam pewne pretensje do polskiego ministra spraw zagranicznych. Nie o to, co on tam załatwił, bo to nie jego tylko i wyłącznie inicjatywa tutaj się na tym zasadza, ale o tym, że za dużo mówi. On przedstawia to jako sukces, a to jednak nie był sukces, to są rzeczy odwracalne. Dobrze, że do tej rozmowy doszło, ale przełomu niestety po pierwsze nie było. Obaj ministrowie rozmawiali krótko i o rzeczach drugorzędnych, rzeczy pierwszorzędne nie zostały uwzględnione w tej rozmowie. Tylko zaznaczam, to nie jest wina Polski, to nie jest wina polskiego ministra. Jedyna wina polskiego ministra to jest no, za dużo propagandy w tym wszystkim, niepotrzebnej zupełnie robienia nadziei. Natomiast no, z Rosją trzeba rozmawiać, trzeba namawiać i być może Rosja w pewnym momencie, czy władze rosyjskie dojdą dojdą do wniosku, że dalsze marginalizowanie Polski, odpychanie wyciągniętej ręki, to kolejny już polski rząd, który wyciąga rękę do Rosji, jest złe także dla państwa rosyjskiego.
No może chociaż uda się odblokować żeglugę przez Cieśninę Pilawską, co przecież bardzo ważne dla polskich miast.
Mógłbym się tu włączyć. No właśnie, to jest przykład tego, że ta żegluga na Zalewie Wiślanym, Rosja troszeczkę mami Polskę, bo my mamy prawo do tej żeglugi, to na mocy jeszcze traktatu poczdamskiego. No Rosja chce nam w ramach negocjacji oddać, co i tak nam się należy.
A no właśnie, ale nie oddaje Janusz Rolicki.
Rzeczywiście dla Elbląga byłoby ważny. Natomiast sądzę, że dobrze, że doszło do tych rozmów, bo jak gdyby Rosjanie zrozumieli, że sytuacja się na tyle zmieniła i rola Polski jest na tyle wzmocniła się wewnątrz Unii, że należy po prostu chociażby pozorować pewne ruchy, pozorować rozmowy, pozorować, że się Polskę traktuje poważnie i my musimy walczyć cały czas o jedno, o to, żeby Polska była traktowana podmiotowo jako kraj unijny, z którym po prostu pewne rzeczy trzeba załatwiać bezpośrednio w Warszawie, a nie poprzez jakieś takie obchodzenie nas. Jest to daleka droga. Ja sądzę, że musi minąć co najmniej jedno pokolenie, które zrozumie, że my nie jesteśmy tą fałszywą zagranicą, tylko że my jesteśmy prawdziwą zagranicą.
Janusz Rolicki, Piotr Górszczyn, ostatni temat na dziś. Myślę, że bardzo smutny temat. Otóż premier poinformował, że obchody 20. rocznicy obalenia komunizmu nie odbędą się w Gdańsku. A przypomnę, 4 czerwca miały się tam odbyć uroczystości z udziałem zagranicznych polityków. Ale w tym samym czasie w Gdańsku zapowiedzieli protest związkowcy z Solidarności sierpnia 80. No i premier zdecydował, że ponieważ nie bardzo może zagwarantować bezpieczeństwo gości z zagranicy, to oni się spotkają w Krakowie. No chyba gorzej być nie mogło, Janusz Rolicki.
No jest to świadectwo wielkiej porażki Polski. Porażki, której rodowód sięga już roku 89. Wiadomo, że przemysł stoczniowy w Polsce został zbudowany z myślą o imperialnych potrzebach Związku Radzieckiego. Dlatego, że był okres, że 99% czy 98,5% statków produkowanych w polskich stoczniach było produkowane dla Związku Radzieckiego. Rosjanie to sobie tak podzielili, że u siebie budowali okręty wojenne, a flotę handlową, rybacką i tak dalej produkowali u nas. I na czym polega straszny błąd kolejnych władz, kolejnych rządów? Że nie potrafiły jak gdyby rynkowo zdobyć dla polskich stoczni rynku odmiennego, nie rosyjskiego, tego rynku zachodniego. Sytuacja w przemyśle stoczniowym, jak wiadomo, jest szczególnie w Europie, była bardzo kłopotliwa, bardzo trudna. No nie podołaliśmy. Nie podołaliśmy, jest to, muszę powiedzieć, w pewnym sensie nawet porażka ogromna i policzek dla Polski. Reakcja stoczniowców jest reakcją taką rozpaczliwą, bo przecież oni walczą o miejsca pracy i można ich zrozumieć i trudno nawet im się dziwić, że czasem przekraczają pewne granice. To, że premier zdecydował się na przeniesienie, też go rozumiem, dlatego że on się po prostu boi. Boi awantur, boi zamieszek. No w końcu do Warszawy był to przyjazd już taki zaplanowany, świadomy na ten kongres tej Partii Ludowej i była to wielka awantura, wielka demonstracja, więc nie chciał tej powtórki w Gdańsku, nie chciał jak gdyby takiej pewnej kompromitacji. Padają głosy, że może mógł sobie na to pozwolić. Też bym na jego miejscu na ziemię dmuchał.
Ale chyba trudno się spodziewać, że stoczniowcy na przykład, nie wiem, no, nie dojadą do Krakowa. Jak będą chcieli, to pojadą i zrobią tam manifestację. Natomiast wydaje mi się, że wielka szkoda polega na tym, że dramat kilku zakładów pracy wpłynie na pewien symbol historyczny. My zabiegamy od wielu, wielu lat, by Europa przyjęła do wiadomości fakt, że początek upadku komunizmu zaczął się u nas, właśnie w Polsce, Piotr Górszczyn.
To niekoniecznie, bo ja myślę, że świat zewnętrzny patrzy innymi oczami i nawet gdyby manifestacje, to ludzie z dojrzałych demokracji są do nich przyzwyczajeni i uważają je za rzecz normalną.
A my się ich boimy?
Niepotrzebnie się ich boimy. Ja bym zwrócił uwagę na dwie szkody. Pierwsze to jest jednak ustępstwo państwa przed pewnym szantażem. Państwo nie powinno ustępować. Czy na tej zasadzie Polska będzie mogła zorganizować jakiś wielki międzynarodowy szczyt? No, wygląda to, że nie. No, szczyty G8, G20 wiążą się zawsze z bardzo gwałtownymi manifestacjami. Manifestacje w Polsce nigdy nie były tak gwałtowne jak właśnie te alterglobalistyczne, czy na przykład obchody 1 maja w krajach zachodnich. Polskie manifestacje nawet z rozrubami, z walkami z policją są dużo znacznie łagodniejsze.
Czyli błąd premiera.
To jest błąd premiera i to politycy Platformy mówią po cichu w kuluarach, że związane z tym, że 3 dni po obchodach są wybory europejskie i partia rządząca po prostu przestraszyła się ewentualnego negatywnego negatywnego wpływu na swój wynik wyborczy.
Piotr Górszczyn, Janusz Rolicki i Paweł Lekki wspólnie dokonaliśmy bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. Dziękuję bardzo.
I tak oto nasza audycja dobiegła końca. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnego, miłego wieczoru. Do usłyszenia.